Wszystkich bardzo serdecznie i przede wszystkim w moim imieniu i w imieniu mojego teścia Józefa Kajfosza chcieliśmy wam serdecznie podziękować za zaproszenie, za uczestnictwo w tej konferencji, za to, że tworzycie tak wspaniałą, miłą atmosferę. I jak już było powiedziane, druga część naszej konferencji będzie poświęcona tematowi prześladowań chrześcijan. Tak, myślę, że można już dać na górę. Tematowi prześladowań chrześcijan na świecie. Pierwszy, w czasie pierwszego wykładu będę starał się zarysować sytuację naszych braci i sióstr w dzisiejszych czasach. Nie jesteśmy w stanie oczywiście powiedzieć o wszystkim. Wybrałem niektóre kraje, aby je przybliżyć. Potem będzie przerwa. Po przerwie mamy tytuł Krew męczenników posiewem Kościoła. I tutaj będziemy starali się pokazać, że te słowa, które Tertulian wypowiedział pod koniec II wieku, gdy był świadkiem prześladowań, jakie spadały na chrześcijan w Imperium Rzymskim, sprawdzają się, wypełniają się. Rzeczywiście tak jest, że męczeństwo chrześcijan nie idzie na marne, ale wydaje plon w postaci rozwoju Kościoła. I będziemy chcieli to pokazać, jak na kilku przykładach. Potem będziemy mieli półgodzinny film ze świadectwami osób, które zniosły prześladowania w Nigerii, które zapłaciły wielką cenę za to, że są wierne Chrystusowi. Ten film będzie tłumaczony na polski, także wszyscy będą mogli go zrozumieć. A potem, osobiście uważam, będziemy mieć najważniejszą część tego, co przygotowaliśmy na temat prześladowań, a mianowicie będziemy modlić się o naszych braci i siostry. I będziemy mieć kilka bloków modlitwy tematycznych i będę prosił was, bracia i siostry, abyście poprowadzili nas w kolejnych blokach. Także jeżeli Pan będzie wam kładł na sercu, że chcielibyście poprowadzić nas w modlitwie, możecie podejść wcześniej do mnie i powiedzieć: tak, ja chciałbym być jedną z tych osób, która poprowadzi w modlitwie, czy powiedzieć pastorowi, abyśmy mogli wspólnie modlić się o naszych braci i siostry, bo jest to na pewno nasza powinność. Jak już tu wcześniej było powiedziane, ja reprezentuję Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan. Jestem jego prezesem. To jest takie śmieszne słowo prezes, ale tak to jest. Jestem prezesem i wdzięczny jestem Bogu za to, że powołał mnie do tej służby wraz z moją żoną. Jednym ze współzałożycieli naszego stowarzyszenia jest też Józef Kajfosz. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy głosem prześladowanych chrześcijan. I naszym celem, podstawowym zadaniem jest to, aby w ich imieniu mówić chrześcijanom w wolnych krajach o ich losie. Aby dzielić się ich świadectwem, aby poprzez ich świadectwo również zachęcać nas do głębszego oddania Chrystusowi. Ale też, abyśmy my, chrześcijanie z wolnych krajów, mogli ich wspierać w modlitwie poprzez wysyłanie kartek i listów do więzionych chrześcijan, czy też poprzez wsparcie materialne, którego także potrzebują w różnych formach. Jako stowarzyszenie działamy w ramach szerszej międzynarodowej organizacji The Voice of the Martyrs, która pomaga prześladowanym chrześcijanom już od ponad 40 lat. Została założona przez pastora luterańskiego z Rumunii, który 14 lat spędził w więzieniu rumuńskim. Nazywał się Richard Wurbrand i w latach 60. udało mu się w końcu z żoną i z dzieckiem wyjechać, znaczy z dorosłym synem już wtedy, wyjechać na zachód i założył właśnie organizację, która miała na celu nieść pomoc prześladowanym chrześcijanom. I do dzisiaj ta organizacja się rozwinęła nie dlatego, że ktoś miał wielkie zdolności menedżerskie, ale dlatego, że tak wielu chrześcijan jest prześladowanych na ziemi, tak bardzo wielkie są ich potrzeby i wierzę, że też, że Bóg pobłogosławił tę pracę, bo nasi prześladowani bracia i siostry są bliscy Jego sercu. Tutaj mamy werset z listu do Hebrajczyków z rozdziału 13, wersetu 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Jest to motto naszej misji, motto, które przyświecało już jej założycielowi Richardowi Wurbrandowi. On znał wagę tych słów, bo sam 14 lat był w więzieniu przez wiele lat. Nikt nie wiedział o jego losie, nie miał żadnego kontaktu ze swoją rodziną. Jego rodzina nie wiedziała nic o tym, co się z nim dzieje. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że mamy tutaj tryb rozkazujący. Pamiętajcie o więźniach. Nie jest to żadna opcja dla nas, ale jest to jedno z przykazań, jakie pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Mamy pamiętać o więźniach. Z kontekstu wynika bardzo jasno, że chodzi tutaj o więzionych chrześcijan. Nie tylko generalnie o więźniów, ale o chrześcijan, którzy są więzieni za wiarę. Ale jak mamy o nich pamiętać? Nie tak przelotnie, od czasu do czasu. Mamy pamiętać o nich tak, jakbyśmy byli współwięźniami. Myślę, że Duch Święty, gdy natchnął to słowo, wiedział dokładnie, jakimi jesteśmy ludźmi. Wzruszymy się na chwilę widokiem cierpiącego człowieka, a za dwa dni już o nim zapominamy. Bo akurat jest, nie wiem, mecz piłkarski, moja ulubiona drużyna gra i w związku z tym nic się już dla mnie nie liczy, tylko to, żeby moi wygrali. A jak przegrają, to często jestem bardziej przygnębiony niż tym widokiem cierpiącego człowieka sprzed dwóch dni. Niemniej, i dlatego też Biblia mówi, że mamy pamiętać o nich, jakbyśmy byli współwięźniami. To znaczy, że mamy się utożsamić z nimi. Mam pamiętać o więzionym chrześcijanie tak, jakbym to ja tam był i nie mógł zobaczyć się z moją żoną, dziećmi. Jakby to na mnie czasami latami moi najbliżsi musieli czekać. Jakby to mój mąż był w więzieniu i ja muszę sama wychowywać dzieci. Jestem prawie bez środków do życia. Mam się wczuć, utożsamić. Jakby to moi rodzice byli w więzieniu, a ja tułam się bez celu i od ciotka do wujka, od ludzi, którzy gdzieś mnie chcą przygarnąć. Tak mamy utożsamić się z naszymi braćmi i siostrami. I na początek chciałbym przytoczyć słowa pastora i teologa luterańskiego z Niemiec, działającego w okresie III Rzeszy. Te słowa mnie bardzo poruszają. Ten człowiek obserwował dojście nazistów do władzy, początkowo popierał Hitlera, a potem, gdy zorientował się, co się dzieje, stał się antyfaszystą i znalazł się w końcu w obozie Dachau, gdzie napisał taki wiersz, który w tej oto formie ja przytoczę, bo on przybrał wiele różnych form z biegiem lat. W Niemczech zabrali się najpierw za komunistów, a ja nie odzywałem się, gdyż nie byłem komunistą. Potem zabrali się za Żydów, a ja nie odzywałem się, gdyż nie byłem Żydem. Potem zabrali się za związkowców, a ja nie odzywałem się, gdyż nie byłem związkowcem. Potem zabrali się za katolików, a ja nie odzywałem się, gdyż byłem protestantem. Potem zabrali się za mnie, lecz wówczas nie było już nikogo, kto mógłby się za mną ująć. Powiem wam, że od kiedy przeczytałem pierwszy raz te słowa, wiele lat temu, nigdy o nich nie zapomniałem. Wiecie, są takie słowa w naszym życiu, takie teksty, takie zdania, które utkwią w nam w pamięci. Wierzę, że często Duch Święty chce wyryć takie rzeczy w naszym sercu, aby były naszym drogowskazem, aby ukazały nam kierunek naszego życia. Są to smutne słowa, ale jakże prawdziwe. I gdy myślimy o prześladowaniach chrześcijan, powinniśmy zadać sobie pytanie, czyja to jest sprawa? Czy to mnie dotyczy? Prześladowcy często, jak dzisiaj zobaczymy, próbują też dzielić chrześcijan na tych lepszych i gorszych. Gorszych prześladują, a lepszym dają żyć. To samo robili naziści, gdy dochodzili do władzy. Jestem głęboko przekonany i myślę, że wasza obecność tutaj o tym też świadczy, iż sprawa prześladowań chrześcijan na świecie jest także naszą sprawą, tutaj w Polsce. W Biblii czytamy też takie słowa. Pierwszy list do Koryntian 12:26. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Należymy do mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Kościół nie jest jedynie instytucją. Tak naprawdę jako instytucja się podzielił, ale jako ciało Jezusa Chrystusa jest dalej jeden. Jest to duchowa rzeczywistość, do której przynależy każdy nowonarodzony człowiek. I Biblia stwierdza jednoznacznie, że jeżeli jeden człowiek cierpi, cierpią z nim wszystkie. Jeżeli na ziemi byłby choćby jeden prześladowany chrześcijanin, to każdy z nas powinien to współodczuwać z nim. A co dopiero, jeśli jest ich tak wielu, za chwilę zobaczymy, jak dużo. W Ewangelii Mateusza Jezus wypowiedział takie słowa, które też ostatnio bardzo mocno do mnie przemawiają. Byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście mnie, byłem nagi i ubraliście mnie, byłem chory i odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Zapewniam was, to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. I te słowa posłużyły za impuls do stworzenia wielu wspaniałych organizacji charytatywnych. I dziękuję Bogu za nie i chwała Bogu, że służą one takiemu celowi. Ale gdy tak zastanawiałem się nad tymi słowami i nad faktem, że Jezus mówi tutaj o moich braciach najmniejszych, mówi o utożsamieniu się z tymi braćmi, że utożsamia się z nimi, to doszedłem do wniosku, że chyba, nawet nie chyba, ale jestem przekonany o tym, jedyną grupą na świecie, do której tyczą się wszystkie te sformułowania, która przeżywa to wszystko, o czym tutaj jest napisane, są prześladowani chrześcijanie. To oni często nie mają co jeść, to oni często są spragnieni, to oni często są tułaczami, uchodźcami, to oni często nie mają się w co odziać, bo uciekli z tym, co mieli na sobie, a ich domostwo zostało spalone. To oni często są okaleczeni z powodu ran, jakie odnieśli w wyniku prześladowań. To oni są w więzieniach. I powiem wam, to oni często są najbardziej zapomniani. Jezus tak bardzo utożsamia się z nimi, iż od naszego stosunku do nich uzależnia test naszej wiary, prawdziwość naszej wiary. A gdy spotkał Szawła, czy też Saula starców w drodze do Damaszku, gdy ten szedł, by prześladować chrześcijan, powiedział do niego: Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz mój Kościół? Dlaczego ich prześladujesz? To są zdumiewające słowa. Myślę, że nie jeden raz słyszeliśmy kazanie na ten temat. Jezus powiedział: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Gdybym wam powiedział, że Jezus Chrystus jest dzisiaj prześladowany na świecie, na pewno byście się obruszyli. Gdybym wam powiedział, że Jezus Chrystus jest atakowany, bity, więziony, ponownie mordowany, przepędzany z miejsca na miejsce, nie ma co jeść, jest spragniony i nie ma się w co odziać. Bylibyśmy poruszeni i pytalibyśmy na pewno, gdzie jest Chrystus, abym mógł mu pomóc. Ale te słowa i podobne, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, pokazują nam, że Chrystus jest w swoim cierpiącym Kościele. Kościół Chrystusowy jest ukryty w Nim, a Chrystus jest obecny w swoim ludzie. I gdy Jego ciało cierpi, On cierpi. Tak bardzo utożsamia się z prześladowanymi chrześcijanami. I rzeczywiście, jeśli zobaczymy świadectwo prześladowanego Kościoła, to z jednej strony będzie to wielkie cierpienie, ale z drugiej strony ogromne błogosławieństwo, jakie spływa na tych ludzi. Chrystus jest blisko nich, Chrystus ich wspiera, Chrystus ich umacnia, Chrystus obdarza ich wielką miłością, tak wielką, że potrafią przebaczyć swoim wrogom więcej, potrafią im usługiwać, potrafią pozyskać ich dla chrześcijaństwa, dla wiary. I wielu prześladowców nawraca się dzięki temu, że Chrystus jest tak bardzo obecny w swoim prześladowanym Kościele. A skala prześladowań? Szacuje się, że w krajach, w których panują prześladowania, takich krajów jest kilkadziesiąt na świecie, mieszka obecnie 250 milionów chrześcijan. To jest liczba obejmująca wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, nie wnikając w to, czy są nominalni, czy nienominalni, czyli 1 na 8. Ale prawdopodobnie... Znaczy nieprawdopodobnie, ale na pewno w krajach, w których są prześladowania, procentowo nominalnych chrześcijan jest znacznie mniej. Łatwo jest być nominalnym chrześcijaninem, gdy moja partia jest u władzy. Wtedy wszyscy garną się do zwycięzców, ale jeżeli miałbym być chrześcijaninem w kraju, w którym za to można stracić życie, dorobek życiowy, można mieć ograniczone możliwości wykształcenia, to wtedy długo się zastanowię nad tym, czy będę tylko nominalnym chrześcijaninem. Tak więc w krajach, w których są prześladowania, ten procent nominalnych chrześcijan jest dużo mniejszy niż, powiedzmy, choćby w Polsce. A dyrektor misji amerykańskiej Tom White, który sam spędził w kubańskim więzieniu 1,5 roku z powodu głoszenia Ewangelii nielegalnie na Kubie, on latał nad Kubą i zrzucał tam Ewangelię i różne rzeczy, w końcu jego samolot się rozbił na Kubie i został aresztowany, otrzymał wyrok 24 lat. Tylko dzięki presji opinii międzynarodowej został skrócony ten wyrok do połowy roku. I jemu kiedyś zadano pytanie, no ale jak ty odróżniasz tych nominalnych od prawdziwych? Skąd wiesz, że pomagasz tym prawdziwym chrześcijanom? On odpowiedział bardzo prosto. Jeżeli komuś przystawiają pistolet do głowy i pytają go, czy wierzy w Jezusa, i on odpowiada tak, to mnie to wystarcza. I takie kryterium jest stosowane właśnie w krajach, w którym panują prześladowania. Co 5 minut, można powiedzieć, że co 5 minut ktoś umiera za wiarę. Ile to będzie osób w ciągu godziny 12, w ciągu naszego tutaj seminarium? 100 osób. Od 10 do 6. Gdzieś na świecie, to są chłodne dane statystyczne, 100 osób odda życie za Chrystusa. I gdy śpiewaliśmy ostatnią zwrotkę tej pieśni, tej pięknej pieśni, cieszyłem się, że udało mi się tutaj wszystko przygotować, żeby się przyłączyć chociaż na tę ostatnią zwrotkę. Tak Duch Święty bardzo do mnie przemówił, że w tej chwili na ziemi nasi bracia i siostry, oddając życie Chrystusowi, śpiewają tę ostatnią zwrotkę. I dla nich ona ma wielkie, wielkie znaczenie. Dokładnie nie dzisiaj, i jutro, i wczoraj, i za tydzień. Tak będzie. Gdzie prześladowania są największe? Być może słyszeliście o takim terminie okno 1040, to jest termin z misjologii oznaczający kraje położone między 10 a 40 równoleżnikiem na półkuli północnej. Głównie chodzi tu o Afrykę Północną i Azję. I to są kraje, w których szacuje się, że mieszka około 2 miliardy ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii w taki sposób, by mogli się świadomie nawrócić. I tam też są największe prześladowania. A dlaczego są tam prześladowania? Bo Kościół nie złożył broni, bo chrześcijanie nie złożyli broni i chcą dotrzeć do tych ludzi z Ewangelią. I opór tam jest największy, ponieważ od stuleci, niejednokrotnie od tysiącleci, tereny te są kontrolowane przez określone grupy, przez określone religie i ideologie. I gdybyśmy spojrzeli na historię chrześcijaństwa, począwszy od czasów Imperium Rzymskiego i później przez wszystkie wieki i najróżniejsze nurty chrześcijaństwa i w najróżniejszych miejscach, aż po czasy dzisiejsze, to zobaczylibyśmy, że wszędzie tam, gdzie jakaś religia bądź ideologia rości sobie prawo do rządu dusz, rości sobie prawo do dominacji na jakimś terenie, w jakimś regionie czy w jakimś kraju, chrześcijanie są prześladowani. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo wyzwala ludzi. Chrześcijaństwo uwalnia ich z kajdan ideologii, z kajdan tradycyjnych systemów religijnych. Chrześcijaństwo otwiera im drogę do Boga. Chrześcijaństwo nadaje im godność. I dlatego, jak zobaczymy dzisiaj, komunizm, który wcale jeszcze nie upadł całkiem na świecie, przeciwstawia się chrześcijaństwu. Islam przeciwstawia się chrześcijaństwu. Hinduizm przeciwstawia się chrześcijaństwu. Także ideologie świeckie w krajach zachodnich przeciwstawiają się chrześcijaństwu. Często się mówi, że nie można walczyć na dwóch frontach, bo przegra się wojnę. Drodzy moi przyjaciele, dzisiaj Kościół walczy na wielu frontach. Tak naprawdę prawdziwy, żywy Kościół nie ma sprzymierzeńców na tej ziemi poza Chrystusem, poza Duchem Świętym. Co najwyżej ktoś będzie biernym obserwatorem. Ale jeśli Kościół jest żywy, to ten żywy Kościół będzie przebijał się przez zasieki ideologii, przez zasieki religii i będzie spotykał się z oporem. Ten żywy Kościół będzie przeciwstawiał się grzechowi i za to będzie płacił cenę. Świat komunizmu. Najpierw powiemy sobie parę słów o świecie komunizmu. 1/4 ludności świata w dalszym ciągu żyje w krajach, w których rządzą komuniści. To dla mnie oznacza, że komunizm jeszcze nie upadł. Chwała Bogu, że upadł w naszym kraju. Chwała Bogu, że upadł tutaj w bloku sowieckim. Ale nie upadł na świecie. Chiny, Korea Północna, Wietnam, Laos, Białoruś, Erytrea, Kuba i Kolumbia, części Kolumbii kontrolowane przez partyzantkę marksistowską. Wszędzie tam komuniści rządzą i komuniści prześladują chrześcijan. Jeżeli gdzieś są komuniści, komuniści wcześniej czy później wystąpią przeciwko żywemu Kościołowi. I zaczniemy od Chin, bo ostatnio dużo się mówi o tym, że w Chinach prześladowania ustały, że właściwie nie ma już prześladowań. Prześladowania tam może zelżały, nie są prowadzone na tak dużą skalę, ale Chiny są dalekie od tego, żeby być krajem wolnym. Wolnym dla chrześcijan. To dla tych, którzy znają słabo geografię, Chiny są tam, gdzie jest ta strzałka. A to jest napis propagandowy, którego nie pokazuje się turystom w wielkich miastach i na murze chińskim, ale na prowincji Chin można znaleźć takie napisy na murach. Wystrzegajcie się religii. I to jest podstawowe przesłanie komunizmu. Jest tutaj wiele siwych włosów, którzy lepiej, na pewno wy lepiej wiecie ode mnie, że tak jest. Komunizm zwalcza religię. A religia chrześcijańska często jest na pierwszym miejscu jako wróg komunizmu. O tej dziennikarce Li Ying informowaliśmy już na naszej stronie internetowej i w naszych biuletynach. Ona w 2001 roku została skazana w Chinach na karę śmierci za to, że wydawała czasopismo chrześcijańskie. Nielegalnie, bo legalnie można było wydawać tylko jedno i to Kościół kontrolowany przez państwo mógł robić. Kara śmierci za coś takiego? Dlaczego ta kara śmierci nie została wykonana? Czy dlatego, że ktoś się nad nią zlitował? Nie. Presja opinii międzynarodowej była tak duża, że najpierw ta kara została zredukowana na dożywocie, a potem na 15 lat. Minęło 8 lat i ta kobieta dalej siedzi w więzieniu. Gdy wiwatowaliśmy na cześć sportowców w czasie olimpiady w Pekinie, ona w dalszym ciągu była w więzieniu. Za co? Za wydawanie czasopisma chrześcijańskiego. A to jest zdjęcie zrobione w czasie, gdy ten pastor, Lider Xiao, po raz kolejny, on nie jest w stanie zliczyć, ile razy był aresztowany, jest aresztowany przez chińską milicję przed swoim zburzonym kościołem. Za aparatem, z którego zrobiono to zdjęcie, urządzono prawdziwy pościg. I za człowiekiem, który miał ten aparat. Dlaczego? Bo władzom chińskim, także władzom w różnych innych krajach, gdzie są prześladowania, gdzie wolność jest ograniczona albo wręcz tępiona, bardzo zależy na tym, żeby stworzyć wizerunek inny. Wizerunek kraju otwartego, wizerunek, w którym panuje wolność i tylko jakieś wywrotowe elementy są zwalczane. A gdy będziemy słyszeć o tym, że ktoś w Chinach został uwięziony, to pamiętajmy, że więzienie w Chinach nie wygląda tak jak w Polsce. I chrześcijanie tam w dalszym ciągu są poddawani torturom, często bardzo okrutnym. I teraz zobaczymy kilka zdjęć, które zostały zrobione potajemnie. To są zdjęcia autentyczne, zrobione w trakcie przesłuchań prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa na chrześcijanach. I ten człowiek, który zrobił te zdjęcia, oczywiście potem musiał się ukrywać. I to jest tortura wodą. Jest, organizm człowieka jest wypełniany wodą do granic wytrzymałości, a potem ten ktoś jest bity i funkcjonariusze skaczą po nim i oczywiście ból jest ogromny w takim przypadku. To wszystko są nasi bracia. Te zdjęcia to są chrześcijanie. To jest torturowanie pałką elektryczną, stosowane bardzo powszechnie w Chinach i w innych krajach komunistycznych. Bardzo bolesne. Ja może proponuję, żeby zgasić światłobez wystarczająco jasno, a kontrast będzie lepszy na zdjęciach. Gao Zixin. Ale tutaj też został wyłączony projektor niestety. To za dużo chyba powyłączaliście tam. Mamy teraz trochę kłopotu. Dobrze, to widzieliście, powiem o tym Gao Zixingu, którego zobaczyliśmy. Ten człowiek należał do partii komunistycznej, jest prawnikiem i w pewnym momencie postanowił, że zacznie bronić chrześcijan prześladowanych za wiarę. I komuniści zaczęli oczywiście go tępić, bo komuniści nie znoszą zdrady. I w okresie ostatnich lat był niejednokrotnie porywany z ulicy, aresztowany, znikał na kilka dni, kilka tygodni i w czasie pobytu w więzieniu był srogo torturowany. I 4 lutego 2009 roku, czyli nie tak dawno temu, został po raz kolejny porwany. Ostatni raz go widziano, jak 12 funkcjonariuszy chińskiej służby bezpieczeństwa po prostu zwinęło go z ulicy i zniknął bez śladu. Jego żona i dwoje dzieci uciekli do Stanów Zjednoczonych, poprosili o azyl i od tamtej pory jest wywierana duża presja na władze chińskie, żeby uwolnić go. I on na pewno jest w tej chwili bardzo źle traktowany, torturowany przez władze chińskie, przez służby bezpieczeństwa. I tylko dzięki presji opinii międzynarodowej ten mur milczenia wokół jego uwięzienia zaczyna pękać. Tutaj widać jego żonę z dziećmi, ma 16-letnią córkę, 5-letniego syna, a tutaj jest strona internetowa w języku angielskim, na której można podpisać petycję z prośbą, z żądaniem jego uwolnienia i ta petycja jest dostępna w języku polskim na naszej stronie i też rozsyłaliśmy ją e-mailem, ale też można zobaczyć odtworzenie prześladowań, przesłuchań, przez jakie on przechodził w czasie poprzedniego uwięzienia. A tu kolejny wróg ludu, wróg władzy chińskiej, ta kobieta i jej mąż. Ona w chwili aresztowania miała 77 lat. Oskarżono ją o to, że rzekomo zniszczyła, uszkodziła mienie państwowe, gdy najeżdżał na nią samochód milicyjny i ona, żeby się jakoś zastawić, uderzyła laską w maskę, a potem uciekła do jakiegoś pobliskiego urzędu i tam weszli za nią milicjanci, chcieli ją zatrzymać, zrobiła się szamotanina i ona też laską w coś tam uderzyła i dostała za to 2 lata więzienia. W więzieniu była torturowana, kazano jej pić własny mocz, trzymano ją nago na zewnątrz budynku przez całą noc i przy wypuszczeniu jej z więzienia powiedziano jej, że jeżeli powie o tym komuś, to spotka ją jeszcze gorszy los. Jej syn jest znanym pastorem w Chinach, nazywa się Hua Huiki, też jest bardzo prześladowany przez władzę. Cała ta rodzina jest prześladowana przez władzę. Gdy była w więzieniu, jej mąż ciężko zachorował, miał już ponad 90 lat i umierał. I pomimo wielu próśb nie skrócono jej wyroku i wyszła z więzienia po 2 latach i na dzień przed śmiercią męża, który był już nieprzytomny, mogła go odwiedzić w szpitalu. To są wszystko fakty i ta kobieta siedziała w więzieniu w czasie olimpiady. Także gdy będziemy widzieć następnym razem oficjeli chińskich, uśmiechających się pięknie i zapewniających nas, że w Chinach panuje wolność, pamiętajmy o tych ludziach, bo ta wolność nie jest dla wszystkich. Ta wolność jest dla tych, którzy są posłuszni władzy. Tutaj widać właśnie z kolei jej syna, który został brutalnie pobity przez milicjantów chińskich i znalazł się w więzieniu. przepraszam, w szpitalu, ale jakby w więzieniu, bo funkcjonariusze przebrani za personel medyczny strzegli go pilnie i to zdjęcie zostało zrobione potajemnie. A tu jest moment, gdy z kolei jego matka była wtedy w więzieniu, to niedługo przed olimpiadą w Chinach. Szykany polegały też na tym, że w domu jego ojca, gdzie on też przebywał, zaspawano drzwi i przetrzymywano ich przez tydzień w środku, bardzo ich nękając, świecąc reflektorami w nocy w ich okna. Funkcjonariusze wchodzili przez okna do domu, wynosili różne rzeczy i to trwało przez cały tydzień. I dla mnie ma to wymiar symboliczny. Władze chińskie w dalszym ciągu próbują zaspawać Ewangelię w jakimś budynku. Diabeł posługuje się różnymi metodami, żeby zamknąć gdzieś Ewangelię. Ale chwała Bogu za to, że tego się nie da uczynić. I dzisiaj będziemy nie tylko mówić o prześladowaniach, bo nie chcę, żebyśmy się przede wszystkim skupiali na cierpieniu naszych braci, chociaż to jest ważne, abyśmy wiedzieli o tym, ale abyśmy zrozumieli, że jest to Kościół zwycięski. Że ten Kościół cierpi dlatego, ponieważ idzie cały czas do przodu. To jest tak jak armia, która jest ostrzeliwana, która ponosi straty, ale idzie cały czas do przodu i w końcu odnosi zwycięstwo i wraca do swojego kraju zwycięska i tłumy wiwatują na cześć tej armii, która tak poniosła straty, która cierpiała, która stoczyła wiele bitew, której nie było łatwo, ale która zwyciężyła. I Kościół Chrystusowy na świecie jest Kościołem zwycięskim. I drodzy bracia i siostry, my jesteśmy częścią tego Kościoła. To są nasi bracia i siostry. I my mamy ten przywilej, że razem z nimi zwyciężamy. Bo to jest nasze wspólne zwycięstwo. Korea Północna. Słyszeliśmy właśnie, jak ciężko jest w Chinach. Tutaj mamy zdjęcie satelitarne Korei Północnej, ono było też publikowane w polskich gazetach, Półwyspu Koreańskiego, zrobione w nocy. Zwróćmy uwagę, jak oświetlona jest Korea Południowa, a jak ciemna jest Korea Północna. Oczywiście jest to związane z biedą w tym kraju, z niedoborem energii, ale dla mnie ten obraz symbolizuje też ciemność duchową, jaka zalega nad tym krajem. Odkąd Kim Il-sung przejął tam władzę, potem po nim schedę odziedziczył jego syn Kim Jong-il. Jest to jeden z najciemniejszych krajów na świecie, może najciemniejszy. Prześladowania tam są straszliwe. Wielu chrześcijan straciło tam życie. W dalszym ciągu chrześcijaństwo jest tam tępione. Posiadanie Biblii oznacza, że jest się wrogiem ludu, wrogiem na usługach imperializmu. To jest miejsce straceń, jedno z wielu w Korei Północnej. A tu widzimy uciekinierów z Korei Północnej, którzy uciekli do Chin. I tam nawrócili się i czytają Biblię. I powiem wam, to co dzieje się w Korei Północnej, to jest coś, i na granicy północno-koreańsko-chińskiej, to jest coś niewyobrażalnego. To jest kolejny grzech także władz chińskich, o którym nie słyszymy powszechnie, a są to fakty. I wielka tragedia narodu północno-koreańskiego. Słyszeliśmy, jak źle jest w Chinach. Myślę, że nikt z nas dobrowolnie nie wybrałby się do Chin i nie powiedział, teraz ja chcę być chrześcijaninem w Chinach i tam będę pastorem. Oczywiście nie w kościele oficjalnym, ale tym niezarejestrowanym. No gdyby Bóg nas powołał, no to pościlibyśmy przez 2 tygodnie i potem może w posłuszeństwie Bogu byśmy się tam udali. Ale tak dobrowolnie? Taki budynek jak ten ryzykowalibyśmy, że zostanie zburzony, jeśli nie należałby do kościoła państwowego. W Korei Północnej jest tak źle, ucisk jest tak duży, głód jest tak wielki, nędza jest tak ogromna, brak perspektyw jest tak straszny, że ludzie ryzykują życiem, żeby uciekać do Chin. Przez pilnie strzeżoną granicę chińsko-północno-koreańską, biegnącą wzdłuż rzeki. I wzdłuż tej rzeki rozgrywają się wielkie dramaty ludzkie. Jeżeli strażnicy północno-koreańscy zobaczą kogoś uciekającego, mogą go od razu zastrzelić. Jeżeli uda mu się przedostać na stronę chińską, to może wpaść w ręce różnych gangów, które tam grasują. Kobiety są właściwie porywane, zmuszane do prostytucji. Dzieci gdzieś mogą przepaść bez wieści. Rodziny niejednokrotnie są rozdzielone na wieki. A jeżeli służba bezpieczeństwa chińska schwyta takiego uciekiniera, to odsyła go z powrotem do Korei Północnej. Dlaczego? Bo Chiny nie chcą przyznać uciekinierom z Korei Północnej statusu uchodźców. Jeżeli uchodźca z Korei Północnej nie ma prawa mieć statusu uchodźcy i być chronionym przez prawo międzynarodowe, nie ma prawa na to, żeby zbudowano tam obóz dla uchodźców, żeby dostał jedzenie i chociaż jakimś namiocie mieszkał, to z jakiego kraju uchodźca ma na to prawo? Dramaty ludzkie na tej granicy są wprost niewyobrażalne. I wzdłuż tej granicy po stronie chińskiej różne organizacje chrześcijańskie prowadzą pomoc, oczywiście potajemnie, dla uciekinierów. W takich kryjówkach w górach, ta i tak jest jedną z lepiej wyglądających, są oni ukrywani. Tam otrzymują jedzenie, ubranie, tam przygotowuje ich się do ich dalszej drogi na wolność, ale też tam głosi się im Ewangelię. Wielu z nich się nawraca. I często to jest dla nich jedyny ratunek. Pomyślmy tylko o tych ludziach. Jak wielki musi być ich dramat, że są gotowi uciekać z narażeniem życia, często zostawiając swoich bliskich w Korei Północnej, żeby potem mieszkać w ukryciu w takich warunkach. Jakżeż bardzo różni się ten obraz od tego, co widzimy w mediach, od tego, jak ogląda się takie wydarzenia jak olimpiada. To są młodzi uciekinierzy z Korei Północnej, tacy mali chłopcy też uciekają przez te granice. Niektórzy kursują tam i z powrotem. A to jest Biblia znaleziona przy tej granicy, pokrwawiona Biblia, zapewne należąca do jakiegoś chrześcijanina, który prawdopodobnie jest teraz z Panem. A to bardzo poruszające dla mnie zdjęcie potajemnych chrzest w Chinach. Osoba chrzczona to jest z północnej Korei i ona postanowiła wrócić do Korei Północnej. Nawróciła się w Chinach i postanowiła wrócić do Korei Północnej, żeby tam głosić Ewangelię. I takich świadectw jest też wiele. Ktoś ucieka za chlebem, ucieka przed reżimem, ucieka przed nędzą, nawraca się, jego serce zaczyna płonąć za jego krajem, za jego narodem, za jego bliskimi, za jego przyjaciółmi i mówi: Boże, ja muszę tam wrócić, ja wiem, że Ty mnie powołujesz. A na granicy największym przestępstwem oprócz posiadania broni i narkotyków jest posiadanie Biblii i kontakt z chrześcijanami po drugiej stronie. Za coś takiego ląduje się w ciężkim obozie pracy, z którego można się nigdy nie wydostać. I taki los był właśnie tego chłopca, którego pseudonim jest Ołówek. On uciekł do Chin z czterema swoimi, z grupą, w czteroosobowej grupie młodych chłopców. Tam się nawrócili, potem powrócili do Korei Północnej, żeby dzielić się Ewangelią. On tak trzymał się z boku, nie chciał się angażować. Jego trzej koledzy zostali zabici przez Służbę Bezpieczeństwa Północno-Koreańską za głoszenie Ewangelii. On był tym tak poruszony, że postanowił wrócić do Chin, dowiedzieć się więcej o chrześcijaństwie, przejść do jakieś dodatkowe szkolenie, żeby móc stać się ewangelistą. Zrobił to i wrócił ponownie do Korei Północnej. Znalazł się w obozie pracy i tam poniósł śmierć męczeńską. Nigdy do końca nie przestał głosić Ewangelii. Jego twarz jest odkryta, twarz tej kobiety jest odkryta, ponieważ oni są już w niebie. Oni już oddali życie za Chrystusa. W chwili robienia tego zdjęcia te dwie kobiety były w więzieniu w północnej Korei, dlatego ich twarze są zakryte. Dramaty ludzkie w Korei Północnej wprost niewyobrażalne. Nie sposób opisać słowami tego, przez co przechodzą ci ludzie. Opisać zdjęć, które widziałem, tego, co się dzieje na granicy północno-koreańsko-chińskiej. Jeżeli będziecie pamiętać w modlitwie o tych ludziach, to dobrze uczynicie. Ale Kościół w północnej Korei żyje. Nie został wytrzebiony. Pomimo straszliwych prześladowań, w dalszym ciągu są tam nasi wierni bracia i siostry. Jeden ze sposobów docierania do nich z Ewangelią to wysyłanie balonów napełnionych helem. Tutaj na wystawie mamy jeden taki z tekstem Ewangelii wydrukowanym na nim. I te balony są wysyłane ponad strażnikami północno-koreańskimi i docierają do północnej Korei. Gdy te balony zaczynają nadlatywać, to mobilizowane jest wojsko do tego, żeby wyłapywać te balony. Ale dochodzą świadectwa o tym, że te balony spełniają swoje zadanie. Najbardziej porusza mnie świadectwo pewnej starszej kobiety, która była taką ukrytą wierzącą. Bała się nawet powiedzieć najbliższym o tym, że wierzy. Jej wnuczek czy wnuczka, już nie pamiętam dokładnie, z pola przyniósł taki balon. Powiedział: popatrz, babciu, co znalazłem. I ona zobaczyła to, rozłożyła ten balon i zaczęła płakać rzewnymi łzami. Powiedziała słowa, których nigdy nie zapomnę i które motywują mnie do tego, żeby właśnie służyć im i żeby pamiętać o nich. Ona powiedziała tak, płacząc rzewnie: a jednak nie zapomnieli o nas. a jednak nie zapomnieli o nas. Powiem wam, chciałbym tak żyć, żeby w niebie spotykali mnie moi bracia i siostry, mogli podejść do mnie i powiedzieć: bracie, dziękuję, że nie zapomniałeś o mnie. I często to nie musi być ktoś w Korei Północnej, to nie musi być ktoś nie wiadomo gdzie, to może być mój brat, który siedzi obok mnie w ławce. To może być moja siostra, która siedzi obok mnie w ławce. Jeżeli mam wrażliwe serce i po prostu nie zapomnę o jej potrzebie, o jego potrzebie. Bo o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi o to, żeby biegać po całym świecie i zdobyć jednego współwyznawcę. Za to Jezus zganił faryzeuszy. Chodzi o to, żeby mieć wrażliwe serce. Nie chodzi o to, żeby być teraz zafiksowanym na kościół, prześladowanym. To będzie kolejna atrakcja dla mnie. Nie. Chodzi o to, żeby mieć wrażliwe serce. A jak mam wrażliwe serce, to będę tak samo wrażliwy na to, co dzieje się na granicy północno-koreańsko-chińskiej, jak i na to, co dzieje się w sercu, w życiu, w domu, w rodzinie mojego brata, mojej siostry, którzy siedzą obok mnie, mojego sąsiada, kogoś z mojej rodziny, z innego miasta. I powiem wam, są tacy ludzie, do których ja podejdę w niebie i powiem im: dziękuję, że o mnie nie zapomniałeś. I modlę się o to, aby byli tacy, którzy do mnie podejdą i powiedzą: dziękuję, że o mnie nie zapomniałeś. Wietnam to kolejny kraj, w którym dalej rządzą komuniści. W Polsce jest sporo Wietnamczyków, to jest wspaniały cel do ewangelizacji. Nie wiem, jak upływają u was nabożeństwa wielkanocne, bożonarodzeniowe, ale w 2005 roku ten zbór niezarejestrowany oficjalnie ubogich Wietnamczyków został potraktowany niezbyt ładnie, ponieważ w czasie bożonarodzeniowego nabożeństwa przyszedł agent służby bezpieczeństwa, nie jeden, większa grupa, i on teraz zrywa tutaj transparent z napisem Noel 2005, czyli Boże Narodzenie 2005. No, tak jak powiedziałem, Tom White, jak pierwszy raz pokazywał to zdjęcie, to mówi: ten agent służby bezpieczeństwa nie wiedział, że stanie się najsławniejszym agentem służby bezpieczeństwa na świecie, bo to zdjęcie już obiegło cały świat. Ale co zrobi w tym czasie zbór? Ten chłopczyk patrzy z niedowierzaniem na tego agenta, co on robi, a wszyscy inni śpiewają i wielbią Boga. I powiem wam, to jest postawa naszych braci i sióstr. I możemy się od nich wiele nauczyć. Świat może robić swoje, diabeł niech robi swoje, my będziemy wielbić Boga. Jesteśmy prześladowani, jesteśmy atakowani, jesteśmy szkanowani, nasze prawa są ograniczone, ale będziemy wielbić Boga. Będziemy chrzcić, nawet nocą. Mogą nas bić, tak jak tutaj Służba Bezpieczeństwa rozbija spotkanie chrześcijańskie. Mogą nas potajemnie uśmiercić, umrzemy w niewiadomych okolicznościach, tak jak ten pastor w areszcie wietnamskim. Mogą nam zatykać usta, tak jak temu księdzu katolickiemu, ale będziemy głosić Ewangelię, będziemy żyć dla Chrystusa i będziemy wielbić naszego Boga. Richard Wurmbrand powiedział, że gdy był w celi więziennej i przetrzymywany był w izolatce przez całe lata, głosił kazania dla Boga. Bogu głosił kazania. I dzielił się świadectwem, że później, jak wyszedł na wolność, miał parę takich przypadków, gdy jego kazania zostały opublikowane, że ludzie przychodzili z innego krańców świata i mówili, że ja już słyszałem to kazanie, że Duch Święty mnie zwiastował, że ja znam to kazanie, nie wiem, jak to się dzieje, ale ja znam to kazanie. Duch Święty zaniósł na drugi krańc świata. A dlaczego jeszcze... To zdjęcie. Ten ksiądz spędził 10 lat w więzieniu za domaganie się wolności religijnej w Wietnamie. W 2007 roku został skazany na 8 lat, a to zdjęcie zostało zrobione w czasie procesu. W pewnym momencie on zaczął głośno protestować i wtedy agent bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa zatkał mu brutalnie usta. Ale to zdjęcie nie jest zrobione z ukrytej kamery. To zdjęcie to jest klatka z relacji agencji Reutera, bo na ten proces otwarty zostali zaproszeni dziennikarze z Zachodu. Dlaczego jesteśmy głosem prześladowanych chrześcijan? Dlatego, że nam nie jest tak łatwo zamknąć usta. Nie wiem, czy ten film jest jeszcze dostępny na YouTube, ale był. Można zobaczyć, jak ten agent to robi fizycznie na oczach całego świata. I moje pytanie do was jest bardzo proste. Czysta, logiczne to rozumowanie. Jeżeli władza wietnamska nie obawia się zrobić czegoś takiego na oczach całego świata, to co robią, gdy nikt nie widzi? I tacy są właśnie komuniści. I tu nie chodzi o to, że my mamy żywić nienawiść do komunistów. Richard Wurmbrand mówił, że on nienawidzi komunizmu. Komunistów mamy pozyskać dla Chrystusa. I to jest najlepszy sposób, żeby obalić komunizm. Dalej w tych krajach. Powinniśmy się modlić, żeby bambusowa kurtyna upadła tak samo jak żelazna, bo ona upadła niemal bez jednego wystrzału w prawie wszystkich krajach tutaj, dlatego że wiele modlitw zostało zaniesionych. I dlatego mamy wolność. Kolumbia, parę słów o Kolumbii. Kolumbia to jest kraj, który trawi wojna domowa od wielu lat. I część terytorium Kolumbii dosyć duża, Kolumbia jest w ogóle górzystym krajem, pokrytym dżunglą i część terytorium kontrolują marksistowskie oddziały rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, FARC w skrócie, które żyją między innymi z handlu narkotykami. Oczywiście chcą przejąć władzę w Kolumbii i wrogiem numer jeden dla nich są chrześcijanie. Są liderzy, pastorzy, którzy głoszą Ewangelię. Jednym z powodów jest to, że członkowie zborów, członkowie kościołów nie chcą przystępować do ich bojówek, a oni potrzebują ciągłego napływu nowej kadry. I pod koniec roku, 18 listopada 2008 roku, doszły tragiczne wieści, kolejne tragiczne wieści, bo takich wieści jest wiele, z niedużego miasteczka w głębi Kolumbii. Dora Lilia Saavedra, która była nauczycielką i jej mąż, zostali brutalnie zamordowani przez, można powiedzieć, terrorystów z FARC. Ostrzeżono ich dzień wcześniej, że na następny dzień przyjdą po nich, ale oni nie uciekli, zostali. Wieczorem, dzień przed tym zabójstwem, modlili się ze swoimi dziećmi, czytali z nimi Słowo Boże. Powierzyli całą rodzinę opiece Bożej. Przeprosili swoje dzieci też za wszelkie swoje wady, wyznali im miłość i na drugi dzień rano przyszli partyzanci z FARC, chcieli zastrzelić tę dziewczynkę. Mama stanęła między nimi, a nią i powiedziała: zostawcie ją, zabierzcie nas, bo przecież wam chodzi o mnie. I partyzanci wyprowadzili ją i jego żonę o jakieś 300 metrów i Marcela, bo tak jest, ma na imię ta 12-letnia dziewczynka, i dzieci, i jej rodzeństwo, 5-letni chłopczyk i 4-letnia dziewczynka, usłyszeli tylko dwa wystrzały i ich rodzice przeszli do wieczności. I takich mordów, takich egzekucji w Kolumbii jest wiele. Tutaj mamy zdjęcia kolumbijskich wdów. Takich zdjęć można by więcej pokazywać. To są kobiety, które straciły swoich mężów, dlatego że ci mężowie głosili Ewangelię na tych terenach objętych wojną domową i nie ustąpili, nie uciekli. Erytrea. Kraj, który w wyniku wojny domowej wyemancypował się z Etiopii nie tak dawno temu i władzę tam przejął reżim marksistowski. I ten kraj jest dobrym przykładem na to, jak władza dzieli chrześcijan. Tam prześladowani są tylko właściwie chrześcijanie ewangeliczni. 3000 z nich jest w tej chwili w więzieniach. Katolicy, prawosławni, luteranie i muzułmanie mają wolność. Nie wiem, jak długo ją będą mieć, ale w tej chwili prześladowani są głównie chrześcijanie ewangeliczni. Erytrea, kraj zapomniany przez świat i ci ludzie właściwie też. Kiedy ostatni raz słyszeliśmy w wiadomościach o tym? To w takich kontenerach są oni przetrzymywani. Kraj jest biedny, nie stać ich nawet na normalne więzienia, a przetrzymują chrześcijan w takich kontenerach bez toalet. Dwa razy w ciągu dnia mogą wyjść z takiego kontenera. W dzień panuje tam straszliwy skwar i zaduch, w nocy jest zimno. Helen Bernheim, piosenkarka chrześcijańska, została aresztowana w 2004 roku i 2,5 roku była w więzieniu. Teraz jest bezpieczna na zachodzie Europy, ale podupadła na zdrowiu. Ten pastor został aresztowany w 2004 roku. To jest jego rodzina, która w dalszym ciągu czeka na jego powrót. I pastorów, ewangelistów, takich jak on, jest więcej. Przepadają bez wieści. Nie wiadomo nawet, co się z nimi dzieje, gdzie są. Nie mają kontaktów z rodzinami bardzo często. Są pozbawieni najbardziej podstawowych środków do życia. To był świat komunizmu, a świat islamu wygląda to podobnie, a nawet jeszcze gorzej. Prześladowania ze strony muzułmanów intensyfikują się w tej chwili. Chyba są najkrwawsze. nawet nie chyba na pewno, i pociągają ze sobą najwięcej ofiar. 1/5 ludności świata w tej chwili żyje w krajach muzułmańskich. Parę słów o Iranie. Haj Hovsepian Mer, zamordowany, no, nie zmieniłem tego, to jest w styczniu 1994 roku. To jest mój błąd. Za co? Domagał się ułaskawienia chrześcijanina, który został skazany na karę śmierci za to, że przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. Dowiedział się o tym wyroku i rozpoczął międzynarodową kampanię nacisku na władze w Iranie, żeby wypuściły tego chrześcijanina, który nazywał się Mehdi Dibash. Ten chrześcijanin został wypuszczony. Kilka dni później Haj Hovsepian został porwany przez Służbę Bezpieczeństwa i bestialsko zamordowany. Bardzo podobnie do tego, jak w Polsce został zamordowany ksiądz Popiełuszko. On był liderem Kościoła Zielonoświątkowego w Iranie i też przywódcą Stowarzyszenia Wszystkich Chrześcijan Protestanckich w Iranie. I po jego śmierci do jego brata, który miał przejąć po nim stanowisko, chrześcijanie zaczęli pisać listy. Niektórzy podpisywali je własną krwią i mówili: jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą. I ten brat zdecydował się przejąć stanowisko po swoim bracie. A gdy prezydent Iranu, który jest nam znany z wielu buńczucznych wypowiedzi, doszedł do władzy, obecny prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, powiedział: położę kres chrześcijaństwu w Iranie. Jakbyśmy się czuli, gdyby prezydent Polski wypowiedział takie słowa? I za tymi słowami idą czyny. W tej chwili w Iranie obowiązuje prawo, że za przejście z islamu na jakąkolwiek inną religię, w tym oczywiście chrześcijaństwo, grozi kara śmierci. Ale z drugiej strony Iran jest według wielu misjonarzy najbardziej otwartym krajem muzułmańskim na świecie. Dlatego władza się przeciwstawia tak bardzo intensywnie i prześladowania się intensyfikują. Tutaj widzimy fragment programu satelitarnego, telewizji satelitarnej nadawanej do Iranu. Wielu Irańczyków wbrew prawu ogląda te programy, bo posiadanie telewizji satelitarnej jest zabronione w Iranie. Wielu się nawraca, wielu dzwoni, wielu chce się dowiedzieć więcej, wielu chce poznać Boga. Potajemne grupy biblijne w Iranie mnożą się. Wśród młodych ludzi jest prawdziwy głód duchowy. W autobusach, w tych czadorach, w szerokich rękawach kobiety, chrześcijanki ukrywają na przykład kasety z filmem Jezus, Ewangelię i rozmawiają w autobusach i rozdają je. A to małżeństwo zostało ubiczowane we własnym domu przez służby bezpieczeństwa za prowadzenie działalności chrześcijańskiej. We własnym domu przyszli i tak ich potraktowali i poszli. Te dwie nasze siostry są w tej chwili w więzieniu w Iranie. W naszym najnowszym biuletynie informujemy o nich. Ten został aresztowany 30 stycznia, zwolniony po 27 dniach. To są bardzo częste praktyki w Iranie. W zeszłym roku 73 osoby zostały aresztowane. O nich wiemy na pewno. A Hossein Karimi został wypuszczony, ale jako zabezpieczenie, że nie będzie już prowadził działalności chrześcijańskiej, musiał dać swoje mieszkanie. Jeżeli będzie dalej głosił Ewangelię, straci mieszkanie. Pakistan jest kraj, w którym chrześcijanie stanowią mniejszość 2-3% i są tam traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Od małego, często od dzieci, całe rodziny pracują w cegielniach przy wyrobie cegieł. To nam przypomina coś, prawda, z czasów biblijnych. Są szykanowani. W takich warunkach odbywają się często niedzielne nabożeństwa. Ten chłopak, 18-letni Mohan Shahzad, jeździł od cegielni do cegielni, rozwożąc literaturę chrześcijańską i pomimo gruźb nie zaprzestał tego, został napadnięty i stracił rękę. I powiedział: nawet jak mi odrąbią drugą rękę i stracę nogi, to będę dalej głosił Ewangelię, będę dalej rozprowadzał literaturę chrześcijańską. Jaki sposób na to znajdę? I z taką determinacją nasi bracia i siostry prą do przodu. Ale potrzebują też naszej pomocy. Być może on by nie żył, bo zdarło się zakażenie do tej rany. Ale dzięki pomocy służby medycznej Voice of the Martyrs ręka została przygotowana na protezę, otrzymał on protezę. I takich przykładów świadectw można by podawać więcej. Ale pomyślmy o tym przez chwilę, w jak strasznych warunkach przychodzi żyć chrześcijanom. Ta dziewczynka 12-letnia została porwana i zgwałcona w Wielkanoc w 2007 roku. To jest też częsta praktyka w krajach muzułmańskich. Chrześcijanki młode są porywane, często zmuszane do małżeństw z muzułmanami i to oznacza, że automatycznie stają się same muzułmankami, a dzieci, które urodzą, są muzułmanami. A jak ktoś się urodzi muzułmaninem, to jest muzułmaninem do śmierci. Wedle rozumienia islamskiego. Sandul Bibi, ona z kolei została fałszywie oskarżona wraz ze swoim ojcem o bluźnierstwo, zbezczeszczenie Koranu. Jest teraz od kilku miesięcy w więzieniu. Pierwsza kobieta w Iranie, w Pakistanie, która została skazana za takie przestępstwo. Oczywiście na podstawie sfabrykowanych zarzutów. Też bardzo częste przypadki, fałszywe oskarżenia o bluźnierstwo. Bardzo częste przypadki w krajach islamskich. I tak jak powiedziałem, chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii. Jeżeli sąsiad muzułmanin zezna, że ona, chrześcijanka, zbezcześciła Koran, to tak jest, tak było i zeznania jej i innych chrześcijan nie mają znaczenia. A nawet jeśli sędzia chciałby się nas przychylnie ustosunkować, to często pod presją tłumu, pod presją lokalnych muzułmanów ulega, bo słyszy, że jak ją uwolnisz, jego uwolnisz, to my ich zabijemy, a ciebie też spotka marny los. Tak to mniej więcej wygląda. I chrześcijanom bardzo ciężko jest tam dojść sprawiedliwości. Tylko dzięki presji opinii międzynarodowej nasi bracia i siostry często po wielu latach wychodzą z więzienia, oskarżani wcześniej fałszywie o bluźnierstwo. I takie przypadki też znamy. Indonezja to jest kraj, w którym oficjalnie jest wolność religijna, ale jest to najbardziej ludny kraj muzułmański na świecie. Jest tam około 200 milionów muzułmanów. Chrześcijanie stanowią dużą grupę, 30-40 milionów ludzi. I przez lata harmonijnie układały się kontakty między muzułmanami a chrześcijanami, aż do końca lat 90., gdy radykalne ugrupowania islamskie powiązane z Al-Kaidą rozpoczęły dżihad. I metodycznie, szczególnie na wschodzie Indonezji, która składa się z tysięcy wysp, uzbrojeni w maczety, w broń palną, maszerowali od wioski do wioski, niszczyli, palili, grabili, mordowali, gwałcili, przepędzali chrześcijan. Ponad 8 tysięcy chrześcijan straciło życie, zostało zniszczonych setki kościołów, domów chrześcijan. Wielkie tragedie ludzkie. I chociaż ta fala takich ogromnych prześladowań ucichła na kilka lat temu, to w dalszym ciągu dochodzi tam do ataków na chrześcijan, do zabójstw. Kościoły są burzone, często również z zalecenia władz państwowych. Ten pastor został uderzony maczetą w twarz i tylko dzięki pomocy medycznej dzięki służbie medycznej, akurat w tym przypadku Voice of the Martyrs, odzyskał uśmiech i głosi dalej Ewangelię. To jest też dla mnie symboliczne zdjęcie. Oto co diabeł chce zrobić z nami. Zatkać nam usta, zaspawać nas w domu, odciąć nam język, wybić nam zęby, żebyśmy tylko w końcu przestali głosić Ewangelię. Ale Kościół Boży jest zwycięski. Biblia mówi, że ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest zwycięzcą. I ten człowiek jest dla mnie świadectwem. Ale zwróćcie uwagę, on miał ducha zwycięstwa, ale potrzebował naszej pomocy, potrzebował pomocy innych chrześcijan, żeby to zwycięstwo się urzeczywistniło, żeby to było świadectwem dla prześladowców. Te z kolei siostry zostały skazane na 3 lata więzienia za to, że rzekomo nawracały dzieci muzułmańskie, co też nie było prawdą, bo dzieci na ich obozie były, ale ze swoimi matkami. Ale jak przyszło co do czego, muzułmanie zaczęli wywierać presję na proces tych kobiet, to jest zdjęcie z procesu, wnieśli trumnę i powiedzieli, jak ty, sędzio, je uniewinnisz, to my je zamordujemy. To jest mąż jednej z nich i córki w czasie, gdy były one w więzieniu. A tutaj zostały zwolnione po 2 latach wcześniej, również chrześcijanie z Polski. My też włączyliśmy się w akcję pisania do nich kartek i listów i z Polski również szły tam do nich kartki i listy. I piękne jest świadectwo też, nawet w pewnym sensie poczucia humoru Boga, bo w ich miejscowości ten zbór nie mógł się spotykać po tych zajściach, miał utrudnienia. Natomiast władze więzienia pozwoliły zborownikom odwiedzać je co niedzielę w zborze i cały zbór przychodził do więzienia i tam było nabożeństwo i potem uczta agape i przez 2 lata ten zbór się tam spotykał i wielbił Boga i mieli problem, gdzie będą się spotykać, jak one wyjdą z więzienia. Także Bóg ma też swoje specyficzne poczucie humoru i swoje specyficzne drogi. Nowiana Malewa to jest też wróg. Wróg, strasznie groźny wróg dla prześladowców. Nastolatka z Indonezji z trzema innymi szły do szkoły chrześcijańskiej tą drogą. To było ich przestępstwo. Szkoła działa oficjalnie. Mają do tego prawo. Szły do tej szkoły. Wypadło kilku zamaskowanych ludzi. Jej trzej koleżankom obcięli głowy, a ona cudem uniknęła śmierci. A i tak potem szukali jej, żeby ją zamordować, bo była jedynym świadkiem. I ona potrzebuje naszych modlitw. Ona potrzebuje wszelakiego wsparcia. I takich jak ona, w podobnych sytuacjach jest naprawdę wielu naszych braci i sióstr na świecie. A to są dzieci osierocone w Indonezji w wyniku dżihadu. Lubię to zdjęcie, często je pokazuję, dlatego że te dzieci śpiewają i wielbią Boga. Jestem przekonany, że jednym z głównych powodów, dla których tak się dzieje, jest to, że ktoś o nich pamięta. I ja osobiście jestem głęboko przekonany, że to, co nazywamy wsparciem moralnym, wsparciem duchowym, tą świadomością, że inni są ze mną, to jest największa pomoc, jaką możemy im okazać. O wiele większa niż nawet stosy dolarów, które tam gdzieś wyślemy. Jeżeli ci ludzie wiedzą, że gdzieś tam w innym kraju jest ktoś, kto się o nich modli, kto o nich myśli. Dlatego też są te zdjęcia. Niektóre z tych zdjęć, które pokazujemy, są robione z narażeniem życia. Ryzykują ci ludzie więzienie. Oni te zdjęcia robią i wysyłają po to, żeby ktoś zobaczył, żeby ktoś się przejął, żeby ktoś pamiętał. Dlatego pamiętajmy o więźniach, pamiętajmy o prześladowanych, jakbyśmy to my byli prześladowani. I na koniec jeszcze dwa słowa o Nigerii. Nigeria to jest bardzo ciekawy kraj. Na południu dominują chrześcijanie, to jest właściwie kraj chrześcijański. W centrum zaczyna się to wszystko mieszać. Na północy dominują muzułmanie. W 12 stanach nigeryjskich na północy wprowadzono prawo szariatu, począwszy od końca XX wieku. I to dało zielone światło wielu radykalnym ugrupowaniom do tego, żeby prześladować chrześcijan. I wielu, wielu chrześcijan straciło od tamtej pory życie. Tysiące chrześcijan straciło życie, spalono setki kościołów, domów należących do chrześcijan, sklepów należących do chrześcijan. To jest wynik reakcji muzułmanów w Nigerii na opublikowanie w Europie karykatur Mahometa. Dokładnie w Danii, ale potem to były przedruki, były w wielu krajach. Nawet z tego, co słyszałem, jedna z polskich gazet przedrukowała te karykatury, czy przynajmniej niektóre z nich. I powiem wam, to mi tylko pokazuje, jak wielka jest różnica w mentalności, jak wielka jest przepaść między naszymi światami. Na portalach internetowych można było znaleźć wiele dyskusji na temat tego, jakie są granice wolności słowa. Czy możemy, czy nie możemy? Tam, kiedy my o tym dyskutowaliśmy tutaj w Europie, ludzie ginęli, ludzie byli mordowani, kościoły były palone. Prześladowcy często, a zwłaszcza w krajach islamskich, tylko szukają pretekstu, żeby zaatakować. I chrześcijanie giną z najróżniejszych powodów. Ktoś chciał zorganizować wybory mistrz świata w stolicy Nigerii, w Abudży. Chrześcijanie zostali zaatakowani na północy Nigerii. Ich kościoły były palone. Dlatego też musimy naprawdę baczyć na to, aby nasze przesłanie było jasne. My głosimy Ewangelię Chrystusa, Ewangelię pokoju. Jedyną prowokacją, do jakiej możemy się posunąć wobec innych kultur, wobec innych ideologii i religii, jest głoszenie Ewangelii. To jest nasz obowiązek. Jeżeli to kogoś sprowokuje, trudno. Ale powinniśmy unikać wszelkich innych zachowań i postaw, które mogą niepotrzebnie wzniecić antychrześcijańskie nastroje. I w zeszłym roku byłem w Nigerii, między innymi w mieście Jos, które pochodzi od nazwy Jesus Our Savior, to jest skrót od tego, czyli Jezus Nasz Zbawiciel. Jest to najbardziej na północy wysunięte miasto i stan, które na północy Nigerii, które jest zdominowane przez chrześcijan. I to jest jeden z ośrodków misji Voice of the Martyrs prowadzonych na północy Nigerii, którego celem jest pomoc prześladowanym chrześcijanom. Tam między innymi szkolenia zawodowe mogą przechodzić chrześcijanie. A to są wdowy i ich dzieci. Zrobiłem zdjęcia dwóm czy trzem i potem zaczęły inne do mnie podchodzić i prosiły mnie, żebym mi też zrobił zdjęcia. I stwierdziłem, dobrze, to ja teraz będę pokazywał te zdjęcia, Pamiętajcie, to są zdjęcia osób, które przeszły przez straszną traumę. Często na oczach, na ich oczach bestialsko byli zamordowani ojcowie. Ale zwróćcie uwagę na ich twarze. Ja widzę w nich Jezusa. Bóg jest żywy. No tutaj powiedzmy, on chyba nie lubi fotografii, ale to jest chyba moje ulubione zdjęcie. Jezus, który przebija się przez smutek i ból. To jest też przesłanie, jakie ten Kościół niesie. I w moich próbach i doświadczeniach ja często myślę o nich i mówię sobie, słuchaj Maciek, jak Jezus pomógł im, może pomóc tobie. Ten sam Jezus może przebić się przez mój ból, moje cierpienie, moje kłopoty, moje problemy. O, i to jest, a przed spotkaniem, już przed spotkaniem, bo było tam tak, było zorganizowane spotkanie z wdowami, z ich dziećmi, z okolicznymi pastorami, było tam ogromnie dużo radości. To jest dyrektor misji australijskiej i wdowy, które, no wiadomo, w Afryce w czasie spotkań chrześcijańskich nikt no, nie siedzi. One zaczęły pląsać i stwierdziły, dobrze, no to porywamy cię do naszych pląsów. Ja mu zrobiłem mu zdjęcie, pozazdrościłem mu, powiedziałem, teraz się zamieniam i ty mi zrobisz zdjęcie. No i tu ja jestem. Tutaj dzieci miały występ artystyczny. To są dzieci z sierocińca w Abeokucie, który prowadzi misja Voice of the Martyrs. To jest na południu Nigerii położony sierociniec. Tam ponad 220 dzieci pobiera naukę i mieszka. I większość z nich, wszystkie one straciły przynajmniej ojców, a niektóre obydwoje rodziców. I tutaj są na takich krótkich wakacjach do swoich rodzin. Wróciły do matek lub krewnych. Tu był, przyjechał też taki oficjel, bo to było otwarcie tego ośrodka z obstawą. I bo Nigeria jest dalej takim, szczególnie im bliżej na północ, krajem naprawdę bardzo wciąż no, takim, gdzie tli się ten konflikt. Takie młynki dawaliśmy dla wdów, między innymi 11 takich młynków zostało już sfinansowanych przez polskich chrześcijan, rowery dla pastorów. To też mnie poruszyło, bo byliśmy w różnych miejscach tam i rozdawaliśmy pastorom nie kluczyki do jakiejś, nie wiem, a rezydencji, jakieś, nie wiem, garnitury nowe. Między innymi dostawali megafony. Nawet głęboko na północy Nigerii. Pastorzy z terenów wiejskich. Pomyślałem sobie, to jest niesamowite, że tym ludziom grozi śmierć. Oni wiedzą, że tak jest, bo tam tysiące ludzi w ostatnim okresie zginęło, a oni z radością przyjeżdżają, często idą, podróżują kilka godzin nawet w różny sposób, żeby wziąć megafon. Żeby się bardziej narażać, żeby ich było dalej słychać. Niesamowite świadectwo dla mnie. Tutaj rozdajemy świadectwa matkom. Matkom dlatego, że rok wcześniej pewne dziecko szukało i nie podobało mu się świadectwo, wzięło, podarło i napisało swoje, bo mama była analfabetką. I władze szkoły się tej w Abeokucie dowiedziały o tym i stwierdzili, dobrze, od tej pory będziemy bezpośrednio mamą dawać, żeby tego uniknąć. A mówię wam o tym wszystkim dlatego, żebyśmy zobaczyli, że to są tacy ludzie jak my. Te matki, jak było to zakończenie roku, jak dostawały świadectwa, to brały je, czytały, były przejęte. Te dzieci chciały jak najlepiej się zaprezentować przed swoimi rodzicami, tak jak nasze dzieci chcą na jakiejś akademii czy na jakimś występie pokazać to, co mają najlepszego. A to są pastorzy właśnie z okolic Jos. To jest też zdjęcie, które mówi mi o zwycięstwie. Ten chłopak stracił przynajmniej ojca, nie wiem kogo jeszcze, ale na pewno ojca w wyniku prześladowań i teraz rozdaje innym pastorom, ewangelistom książki chrześcijańskie, aby wyposażyć ich do służby. Kolejny obraz zwycięstwa. Ale dlaczego? Bo ktoś pamiętał o tym chłopcu, ktoś się nim zajął, ktoś mu pomógł. Tutaj jest takie jesteśmy na spotkaniu modlitewnym studentów. 300 studentów tam było zgromadzonych na Uniwersytecie w Jos i dopiero modlili się o przebudzenie. Trochę mają inne kryteria niż my, ale i powiem wam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił pobyt w Nigerii i też w tej miejscowości. I kilka miesięcy później, ja byłem tam w sierpniu, w listopadzie, doszło tam muzułmanie wszczęli kolejne zamieszki, rozruchy wymierzone przeciwko chrześcijanom. I właśnie w tej miejscowości, w której tu byliśmy, gdzie mieszkają ci wszyscy ludzie, ponad 100 chrześcijan zostało zabitych, wiele kościołów spalonych. Informacja, jaka poszła w mediach, to taka, że gdzieś w jakimś meczecie złożono 300 ciał muzułmanów, rzekomo, że to zrobili chrześcijanie, że chrześcijanie ich zamordowali, a prawda była taka, że oni zginęli głównie z rąk służb bezpieczeństwa, które miały rozkaz powstrzymania tych zamieszek, a muzułmanie już od kilku dni przed rozpoczęciem tych zamieszek, które rzekomo miały przyczyny polityczne, bo nie podobał im się wynik wyborów do władz lokalnych, które oczywiście wygrali chrześcijanie. W każdym razie muzułmanie ściągali najemników z innych stanów Nigerii i z innych krajów, z Czadu. I ci najemnicy byli niektórzy ubrani w mundury wojskowe, mundury policyjne i dlatego przez zupełne zaskoczenie w piątek rano 27 listopada zaatakowali chrześcijan. Nie zaatakowali partii politycznych, nie zaatakowali budynków rządowych, zaatakowali kościoły i domy. Ale informacja w świat poszła taka, że to chrześcijanie mordują muzułmanów. I dlatego właśnie jesteśmy głosem chrześcijan, aby na ile to jest możliwe mówić to, co naprawdę się dzieje, mówić o ich cierpieniu. To są ofiary tych ostatnich napaści, pod koniec lutego w Bałuczi, podobna rzecz się wydarzyła, też wielu chrześcijan straciło życie. Świat hinduizmu, to już chciałem wam o prześladowaniach w Indiach, szeroko informowały media, więc nie będę się teraz nad tym rozwodził. To jest skala zjawiska, skala ofiar. Jest ona też opublikowana w naszym biuletynie. Ale chciałem was zostawić ze zdjęciem tej kobiety. To jest zdjęcie zrobione w obozie dla uchodźców. I ona uciekła, jej mąż został zabity. To dziecko już nigdy nie zobaczy swojego taty, tylko dlatego, że była chrześcijanką. Biedną, ubogą chrześcijanką w Indiach. Jej jedyną winą było to, że chciała dalej być chrześcijanką i mąż chciał być chrześcijanką, chcieli mieć chrześcijański dom, chrześcijańską rodzinę. I zostali brutalnie napadnięci i mąż został zabity. Bez środków do życia. Los niepewny. I chciałbym, abyśmy myśląc o chrześcijanach, myśląc o chrześcijanach w Indiach, pamiętali właśnie o tej kobiecie i o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią i czerpali też otuchę z ich przesłania, bo ich przesłanie brzmi: Chrystus jest większy niż nasze cierpienie. Chrystus jest większy niż próby i doświadczenia. Można z Chrystusem przejść zwycięsko przez każdą ciemną dolinę, ale musimy uczynić po prostu ten kolejny krok. I teraz, myślę, będzie przerwa krótka, tak, ale to już przekażę mikrofon prowadzącemu.
Moi kochani, myślę, że ten obraz ułożonego, pięknego świata, który do tej pory być może wielu z nas miało, jakoś runął. I nagle ta kurtyna opadła i zobaczyliśmy realizm tego świata, czyli to, co się właściwie dzieje. Zobaczyliśmy, że wiele naszych braci, wiele sióstr, całych rodzin, które po prostu cierpią. A człowiek, który nie cierpi, nie potrafi w jakiś sposób w 100% zrozumieć cierpienia drugiego człowieka. Syty człowiek nie zrozumie głodnego. Znamy to, takie częste powiedzenie. Moi drodzy, myślę, że idziemy teraz na tą krótką przerwę, na kawę, herbatę, ale w naszej pamięci i w tym obrazie, który widzieliśmy, pozostanie to na jakiś czas. Nie wiem, czy długi, czy krótki. Wystawiliśmy takie skrzyneczki. I na każdej skrzyneczce jest taki opis, że możemy podzielić się tym, co mamy w naszych kieszeniach. Ja wiem, że wielu z nas będzie się modliło o tych ludzi, o te kraje, o te miejsca, o poszczególne osoby, które tutaj widzieliśmy. Ale też warto, żebyśmy czasami również spojrzeli na te potrzeby i tych ludzi. Widzieliśmy człowieka, który miał obciętą rękę. Nagle trzeba było szybko coś robić, bo infekcja wdała się w tą ranę. Trzeba było naprawdę przedsięwziąć wielkie środki, żeby uratować to, bo mogła się wdać gangrena, mogło być go nie być. Ale to jest człowiek, który dalej mówi o Chrystusie, pomimo tego, że nie ma jednej ręki. Ba! On oświadczył wszem i wobec, że jeżeli mu odetą drugą rękę i nogi, to on będzie szukał jakichkolwiek środków, możliwości, żeby dalej mówić o Chrystusie. Myślę, że to jest jakieś przesłanie dla nas, jest jakiś obraz i dobrze, że runęła ta kurtyna do tej pory tego świata takiego pięknego, ułożonego, fantastycznego zboru, jednego, drugiego, piątego. Dobrze, że to runęło. Bóg nagle odkrył rzeczy, które się dzieją w tym świecie. I widzimy, że toczymy my wszyscy bój. Ale nie bój toczony siłą, przemocą, ale modlitwą, być może łzami i cierpieniem. Ale toczymy go. Może gdzieś tam zakręciła się jakaś łezka komuś wokół. Widzieliśmy takie trudne zdjęcia, przerażające. Niech to wszystko będzie na chwałę Bożą. To, co widzimy, nasze wzruszenia. No i w końcu nasze kieszenie, niech jakoś, nie wiem. Każdy ma swoje jakieś 10-20 groszy, które może wrzucić. Są takie dwie skrzyneczki, ale jedna jest ważniejsza. Zapraszam wszystkich na przerwę i na kawę.